Upadek Zachodu. Kapitał, praca i technologia według Moyo. Artykuł analizuje kondycję zachodniego kapitalizmu, demaskując jego fundamentalne błędy w rozumieniu kapitału. Wbrew powszechnemu przekonaniu, kapitał to nie tylko zasoby finansowe czy wzrost produktu krajowego brutto, lecz przede wszystkim skondensowana forma zaufania pokoleniowego. Obietnica wynagrodzenia dzisiejszego wysiłku w przyszłości. Zachód, skoncentrowany na bieżącej konsumpcji i wzrostach, zaniedbał akumulację kapitału, tworząc iluzję bogactwa opartego na długu. Kapitał, jeśli spojrzeć na niego wnikliwie, wymyka się prostym definicjom. Nie jest ani sumą materialnych dóbr, ani strumieniem pieniądza mierzonym rocznym wzrostem gospodarczym. Stanowi instytucjonalny zapis obietnicy, że dzisiejsze ryzyko czy wstrzemięźliwość zostaną w przyszłości docenione. Właśnie tutaj Zachód, przez dekady myląc kapitał ze wzrostem bieżącej konsumpcji, popełnił fundamentalny błąd kategorialny. Dambisa Moyo diagnozuje go z chirurgiczną precyzją, porównując rozwinięte gospodarki do biblijnego marnotrawnego syna, który trwoni odziedziczony majątek w naiwnym przekonaniu, że sam fakt posiadania wysokich dochodów gwarantuje mu przyszłość. U podstaw tej diagnozy leży kluczowe rozróżnienie między zasobem a przepływem. Produkt krajowy brutto jest bowiem przepływem, chwilową migawką, pomiarem intensywności gospodarczej tu i teraz. Kapitał natomiast jest zasobem, fundamentem, który albo się wzmacnia, albo ulega powolnej erozji. Można generować imponujący przepływ, jednocześnie niszcząc zasób. Tak jak można szybko ogrzać dom, paląc w kominku jego własne elementy konstrukcyjne. Płomień będzie wysoki, a statystyki imponujące, lecz dom zniknie. Paradoks nowoczesnej ekonomii polega na tym, że nasze narzędzia statystyczne nagradzają właśnie intensywność tego spalania, a nie trwałość samej struktury. W tej perspektywie zachodnia obsesja na punkcie własności mieszkaniowej jawi się jako systemowy błąd alokacyjny. Nieruchomość, która nie generuje strumienia dochodu, pozostaje bowiem aktywem konsumpcyjnym, a nie produkcyjnym. Jej rzekoma zdolność do pomnażania wartości opiera się na kruchym założeniu, że w przyszłości zawsze znajdzie się podmiot gotów zapłacić więcej. To czyni z niej klasyczny przypadek konstrukcji spekulacyjnej, napędzanej logiką większego głupca. Państwowe subsydia i ulgi podatkowe nie wspierały realnej akumulacji kapitału, lecz jedynie maskowały jej brak, tworząc miraż bogactwa tam, gdzie faktycznie narastało wieloletnie zobowiązanie. Efektem była eksplozja dźwigni finansowej, która nie finansowała innowacji, lecz spekulacje. Warto tu przywołać kluczowe rozróżnienie między bańką produktywną a bańką destrukcyjną. Bańka finansowana kapitałem własnym, nawet jeśli pęka, pozostawia po sobie realną wartość. Infrastrukturę, wiedzę i kompetencje. Bańka finansowana długiem, osadzona w aktywach nieproduktywnych, pozostawia po sobie jedynie zobowiązania i sparaliżowany system bankowy. Toksyczne dziedzictwo na dekady. Kryzys z 2008 roku był właśnie takim przypadkiem patologii strukturalnej, a nie zwykłym cyklem koniunkturalnym. Był symptomem choroby, nie jej naturalnym rytmem. Kapitał znajduje swoje pierwotne źródło w pracy, zarówno w jej biologicznym, jak i instytucjonalnym wymiarze. Jednym z najbardziej brzemiennych w skutki złudzeń nowoczesności okazało się jednak przekonanie, że pracę można trwale odseparować od jej realnego kosztu, a jej wartość zabezpieczyć systemem publicznych obietnic, które unoszą się ponad demograficznymi fundamentami wspólnoty. W tej właśnie przestrzeni Dambisa Moyo formułuje jedną z najbardziej prowokacyjnych tez swojej analizy, nazywając zachodnie systemy emerytalne największym schematem Ponziego w dziejach nowoczesnych państw. Użycie tego pojęcia nie jest retoryczną przesadą, lecz precyzyjnym narzędziem analitycznym. Schemat Ponziego opiera się na jednym kruchym założeniu, że strumień świeżego kapitału nigdy nie ustanie. Zachodnie systemy emerytalne opierają się na identycznej logice, z tą różnicą, że tę konstrukcję usankcjonowano prawem i opatrzono autorytetem państwa. W epoce powojennego boomu demograficznego ta misterna konstrukcja mogła funkcjonować bez zakłóceń. Liczba pracujących rosła bowiem szybciej niż liczba beneficjentów. System utracił jednak swoje matematyczne podstawy, w momencie gdy nałożyły się na siebie trzy procesy: wydłużenie średniej długości życia, spadek dzietności oraz wyhamowanie wzrostu produktywności. Obietnice złożone dekady wcześniej okazały się zobowiązaniami bez pokrycia. Realny koszt tych obietnic został wypchnięty poza oficjalne bilanse, tworząc potężny dług ukryty. Z perspektywy ekonomii politycznej obserwujemy tu klasyczne przerzucenie ryzyka w czasie. Młodsze pokolenia dźwigają podwójny ciężar. Z jednej strony finansują obecne świadczenia, z drugiej zaś muszą samodzielnie gromadzić kapitał na własną, coraz bardziej niepewną przyszłość. Gdy systemy te opierają się już nie na realnej zdolności do samofinansowania, lecz wyłącznie na sile autorytetu, tracą swoją stabilizującą rolę. Zamiast tego stają się cichym mechanizmem erozji międzypokoleniowego zaufania. Starzenie się zachodnich społeczeństw to nie tylko problem dla ministra finansów, to głęboka transformacja samej struktury ryzyka. Dambisa Moyo trafnie wskazuje na degradację etosu pracy, która nie jest prostym spadkiem dyscypliny, lecz głębokim zniekształceniem rynkowych sygnałów. Zachodnie społeczeństwa zaczęły w skrajnie asymetryczny sposób nagradzać sektory o wątpliwej wartości dodanej, jednocześnie deprecjonując profesje kluczowe dla podtrzymania cywilizacji technicznej. Astronomiczne zarobki celebrytów czy spekulantów finansowych stworzyły coś, co Moyo nazywa kulturą loterii. W jej ramach miliony ludzi inwestują energię w pogoń za minimalnym prawdopodobieństwem sukcesu, zamiast rozwijać kompetencje o realnej wartości dla wspólnoty. Mechanizm ten można opisać jako systemową błędną alokację aspiracji. Gdy sygnały płynące z rynku rozmijają się z faktyczną użytecznością społeczną, racjonalna jednostka podąża za bodźcami. Jej wybory, choć logiczne w mikroskali, w perspektywie całego systemu okazują się destrukcyjne. Społeczeństwo promujące iluzję błyskawicznego sukcesu masowo produkuje przegranych, po czym cynicznie obarcza ich winą za własną nieproduktywność. Wyjście z tej aporii wymaga uznania fundamentalnej prawdy. Równość szans nie jest tożsama z równością wyników, a próba zastąpienia hierarchii kompetencji płaskim egalitaryzmem prowadzi do destrukcji samych fundamentów dobrobytu. Gdy kapitał uległ iluzorycznej finansjalizacji, a praca została obciążona balastem niemożliwych obietnic, technologia pozostała ostatnim filarem zachodniej przewagi. W sensie ekonomicznym jest ona procesem wzrostu łącznej produktywności, systemową zdolnością do generowania większej wartości przy niezmienionym nakładzie pracy i kapitału. Właśnie ten niewidzialny komponent pozwalał gospodarkom rozwiniętym utrzymywać wysoki standard życia mimo rosnących kosztów. Dambisa Moyo diagnozuje jednak zjawisko technologicznego samowywłaszczenia. Zachód nie tyle utracił zdolność do innowacji, ile przestał być jedynym miejscem, gdzie może się ona rozwijać. Proces ten miał charakter dobrowolny. W pogoni za krótkoterminową redukcją kosztów zachodnie korporacje przeniosły produkcję do krajów o niższych płacach, przekazując w pakiecie know-how, kompetencje organizacyjne i całą kulturę inżynieryjną. To, co miało być prostym outsourcingiem, stało się transferem fundamentalnych zdolności. Do tego drenażu dołączyły praktyki przymusowe obejmujące wymuszone spółki joint venture oraz systematyczne naruszenia własności intelektualnej. Moyo widzi w nich żelazną logikę asymetrii bodźców. W świecie, w którym technologia decyduje o pozycji geopolitycznej, jej przejmowanie staje się formą racjonalnego działania państw aspirujących. Nie mają one bowiem żadnego interesu w respektowaniu reguł stworzonych przez hegemona, jeżeli reguły te utrwalają ich podrzędną pozycję. Zachód dopuścił do systemowej błędnej alokacji aspiracji, gdzie najtęższe umysły skierowano ku innowacjom o charakterze czysto finansowym. Handel wysokiej częstotliwości czy inżynieria instrumentów pochodnych generują znikomą wartość społeczną. Usprawniają jedynie redystrybucję istniejącego bogactwa, nie powiększając jego puli. Dambisa Moyo używa tu trafnej analogii z kuchnią, w której mistrz kulinarny całą energię poświęca na perfekcyjne ułożenie przypraw na półce, całkowicie zapominając o gotowaniu posiłku. W tym kontekście kluczowe staje się pojęcie kapitalizmu państwowego, który Moyo analizuje jako pragmatyczną odpowiedź na strukturalne niedoskonałości rynków. Jego logika polega na tym, że państwo zachowuje strategiczną kontrolę nad kluczowymi zasobami i kierunkami inwestycji. Przewaga tego modelu zasadza się na zdolności do długoterminowej koordynacji działań, której brakuje demokracjom. Autorytarna struktura decyzyjna pozwala na błyskawiczne wdrażanie wielkich programów badawczych, bez konieczności podporządkowywania się krótkowzrocznym cyklom wyborczym. Jeżeli dotychczasowy porządek gospodarczy Zachodu opierał się na maksymalizacji krótkoterminowych wskaźników, to wzrost reszty świata przyjął formę antytetyczną. Jego cechą stała się cierpliwość. Świadome podporządkowanie bieżących decyzji długiemu horyzontowi czasowemu. Kraje wschodzące nie odrzuciła reguł gry stworzonych przez Zachód, lecz opanowały je do perfekcji, traktując je instrumentalnie. Liberalizacja handlu i globalne rynki stały się nie wartościami, lecz narzędziami wzrostu. Historia nie dobiegła końca, lecz zmieniła podmiot, który najlepiej pojął jej zasady. W myśleniu o przyszłości Zachodu, największym błędem jest próba łagodzenia sprzeczności za pomocą pozornych kompromisów. Ekonomia polityczna nie nagradza umiarkowania, nagradza strukturalną spójność. Dambisa Moyo odrzuca gładką retorykę zarządzania, zmianą na rzecz twardego języka bilansu i przetrwania. Scenariusz pod nazwą Ameryka walczy jest propozycją przełamania inercji, lecz jego cena ujawnia się w bezlitosnej arytmetyce. Prawdziwa odbudowa kapitału ludzkiego to inwestycja rzędu kilku punktów procentowych produktu krajowego brutto rocznie, podtrzymywana przez dekady. W apogeum zimnej wojny wydatki Ameryki na badania i rozwój przekraczały 2,5% produktu krajowego brutto. Dziś państwo finansuje niespełna 15% przemysłowych nakładów na badania, podczas gdy w latach 50. jego udział przekraczał 40%. Odbudowa tej zdolności oznacza prosty, choć brutalny wybór. Podniesienie podatków, ograniczenie transferów socjalnych albo jedno i drugie naraz. Każde inne rozwiązanie generuje podobną pętlę sprzężenia zwrotnego. Reforma pracy podnosząca wiek emerytalny przynosi oszczędności liczone w setkach miliardów dolarów, ale zarazem wywołuje natychmiastowy opór polityczny. Inwestycje w infrastrukturę podnoszą długoterminowy potencjał gospodarki, ale w krótkim terminie powiększają i tak już gigantyczne zadłużenie. Scenariusz walki jest zatem ekonomicznie wykonalny, lecz politycznie graniczy z niemożliwością. Wymaga bowiem od społeczeństwa zgody na obniżenie bieżącego standardu życia w imię mglistej obietnicy przyszłej stabilności. W tym kontekście tak zwana opcja nuklearna, obejmująca radykalny protekcjonizm lub nawet formalną niewypłacalność, przestaje być polityczną fantazją. Staje się logiczną granicą systemu, do której on nieuchronnie zmierza. Jej sens polega na brutalnym przepisaniu długu na nowo. Inflacja, jako forma ukrytego, pełzającego bankructwa, już częściowo pełni tę funkcję, erodując realną wartość zobowiązań kosztem posiadaczy oszczędności. Jednocześnie twarde dane pokazują względną samowystarczalność Ameryki Północnej. Stany Zjednoczone są globalnym potentatem w produkcji żywności i pozostają eksporterem netto energii. To właśnie ta fundamentalna asymetria sprawia, że w grze tchórza, czyli polityce balansowania na krawędzi, Ameryka dysponuje kartami, których znaczenie ujawnia się dopiero w sytuacji ekstremalnej. Czy Zachód, oszołomiony iluzją natychmiastowej gratyfikacji, potrafi odzyskać zdolność do długoterminowego myślenia i inwestowania w przyszłość? A może nieuchronnie zmierza ku scenariuszowi, w którym krótkowzroczne bodźce polityczne zneutralizują wysiłki, skazując go na rolę biernego obserwatora globalnych przemian? Czy jesteśmy świadkami końca pewnej epoki, czy też preludium do radykalnej transformacji, w której definicja kapitału i dobrobytu ulegnie fundamentalnej rekonfiguracji? Odpowiedź na te pytania nie nadejdzie z sal wykładowych, lecz z arkuszy bilansowych nadchodzącej dekady.